Drodzy braterstwo, chciałbym się z wami serdecznie przywitać. Pokój wam. Droga duchowa rodzino, do was chciałbym skierować te słowa, które będą tematem naszych rozważań. A temat nazwiemy wzbudzenie Kościoła. I gdybym powiedział, że główna myśl, to co na zakończenie poprzedniej godziny śpiewaliśmy, te słowa zawarte w pieśni numer 75, to w zasadzie jest to, co chcemy powiedzieć i to, co braterstwo powinniście zrozumieć. Pomimo, że może ja nieudolnie będę przekazywał, ale słowa tej pieśni, która może w pewien sposób mi pomoże, będą przekazywały naszą myśl. Wzbudzenie Kościoła. Wspomniane było braterstwo. Na pewno błogosławieństwo związane z którą obecnością. Ja na małą chwilę powrócę do księgi proroka Daniela, do rozdziału 12, a werset 12, gdzie były przytaczane słowa, że błogosławiony, kto dotrwa i dożyje do 1335 dni. Myślę, że wiele błogosławieństw zawiera się w tym wersecie. To, co było wspomniane na poprzednich godzinach, ale również pod pewnym kątem chcemy na ten werset zwrócić uwagę, bo żyjemy w czasie bardzo błogosławionym. To z jednej strony. Z drugiej strony ten czas jest bardzo trudny. Bo apostoł święty Paweł przestrzega Tymoteuszowi, mówi to, wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. A święty Juda podpowiada nam, że żebyśmy podjęli walkę o wiarę, która została przekazana świętym raz braterstwo. Żyjemy w tym okresie czasu, kiedy Chrystus Pan spełni obietnice, te, które 2000 lat temu, jak był na ziemi, to przekazał swoim uczniom, a przekazał nie tylko swoim uczniom, ale również wszystkim czytelnikom Jego świętego słowa. I chciałbym na początku wspomnieć na pewne wydarzenie. Wydarzenie z życia naszego Pana, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do naszego Pana i zadaje mu takie wymowne pytanie, bo on pragnie coś osiągnąć. A co pragnie osiągnąć? Zadaje pytanie i mówi, co dobrego, Panie, mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Pan mu odpowiada, przestrzegaj przykazań. Młodzieniec dopytuje, ale których? Pan Jezus mu wymienia te przykazania. Mówi, ja tego to przestrzegałem od kiedy? Można powiedzieć, od młodości, czy od zawsze przestrzegałem tych przykazań? To Pan Jezus mówi mu, sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim, a wtedy przyjdź i naśladuj mnie. Jaka jest reakcja młodzieńca? Młodzieniec odchodzi zasmucony. I Pan Jezus to wydarzenie skomentował. Skomentował w ten sposób, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego. To znaczy nie jest powiedziane, że nie wejdzie, ale jak przytacza Pan Jezus, że łatwiej wielbłądowi pochylić się i wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Bożego Królestwa. A jak zareagowali uczniowie na te słowa? Słyszeli pańską odpowiedź i zapisane jest, że zaniepokoili się bardzo. I zadają pytanie, to któż wtedy może być zbawiony? Profesor, wspomniałem na jedną pieśń, na tą 75. Teraz chciałbym na słowa innej pieśni wspomnieć. Nie pamiętam numeru, ale śpiewamy jedną z pieśni, której słowa brzmią, że zbawienie wszystkim dane jest. Czy to, kochani, znaczy, że wszyscy powinni skorzystać z tego zbawienia? Czy to znaczy, że wszyscy skorzystają? Znamy inne wersety, które podpowiadają, że jednak tak nie będzie, tak może chcielibyśmy. Ale podstawa, czyli uwolnienie z grzechu, ta podstawa jest wszystkim dana. Jest dana, braterstwo, wszyscy się zgadzamy z tym, że Pan Bóg dał takie koło ratunkowe, a tym kołem ratunkowym jest nie kto inny, tylko Jego jednorodzony Syn Jezus Chrystus. Ale jeżeli ktoś tego koła ratunkowego się nie uchwyci, może być zbawiony? Myślę, braterstwo, że tego koła Jezusa Chrystusa trzeba się uchwycić i dołożyć wszelkich starań, a zapewne Pan Bóg w swojej miłości będzie błogosławił. I chciałbym tu wrócić do przykładu apostołów, do ich postawy. Bo toczyła się rozmowa i uczniowie, a w zasadzie to zazwyczaj Piotr mówi w takich sytuacjach, to mówi: Panie, myśmy opuścili wszystko. Opuściliśmy nasze rodziny, opuściliśmy nasze domy i cóż nam za to będzie? Ewangelista Mateusz zapisał w rozdziale 19, a werset 28 słowa naszego Pana. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I dalej Pan Jezus mówi: i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Stokroć możemy powiedzieć, że w życiu obecnym, jak popatrzę na was, drodzy braterstwo, jaką mamy bogatą duchową rodzinę, a w przyszłości jest zapowiedziane, Pan Jezus zapowiedział, że odziedziczy żywot wieczny. Święty apostoł Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, w rozdziale 2, a wersecie 7, to mówi, że tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, dążą do czci, do nieśmiertelności, to tym da żywot wieczny. Dlatego wcześniej wspomniałem, że na zbawienie trzeba zapracować. Z jednej strony Pan Bóg zapewnił podstawę, ale tej podstawy trzeba się uchwycić i współpracować. Do apostołów Pan Jezus powiedział, że wy zasiądziecie na ilu tronach? Na 12 tronach. Myślę, że tu jest wymowna podpowiedź dla każdego czytającego te święte słowa. Dlaczego 12 tronów? Bo było 12 apostołów barankowych. I może być więcej, braterstwo? Nie może być. Tylko i wyłącznie 12. Uczniowie zadali Panu Jezusowi pytanie, że no niełatwo jest osiągnąć to zbawienie. Jak zareagował Pan Jezus? Zareagował w ten sposób, że od razu ich pocieszył. Mówi, że u ludzi rzecz to jest niemożliwa. Ale u Pana Boga wszystko jest możliwe. I my, braterstwo, żyjąc w świecie, w otoczeniu gospodarczym, politycznym, co zauważamy często, że jak się zbliżają wybory, to wielu polityków składa wiele obietnic. Gdybym was teraz zapytał, czy nie chcielibyście, ci co są może w wieku już przedemerytalnym, pójść na wcześniejszą emeryturę, to odpowiedzielibyście zapewne, że chcielibyśmy. Ale jest złożonych wiele obietnic, ale my mamy świadomość, że jak trudno jest człowiekowi, który składa obietnicę, później je wypełnić. Dlatego Pan Jezus powiedział, że u ludzi to jest rzecz trudna, ale u Pana Boga jest wszystko możliwe. I prorok Izajasz daje nam pewnego rodzaju zapewnienie w rozdziale 55. A w wersecie 11 to mówi takie słowa. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Dlatego u Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Obietnice Boże, możemy powiedzieć, są taki amen. I na pewno w słusznym czasie wszystkie się spełniają. A dzisiaj mówimy o tych obietnicach, będziemy starali się powiedzieć, które wypełniają się w naszym życiu, na naszych oczach. A te obietnice możemy dostrzegać i nimi się pocieszać. Pomimo, że, kochani, wielu ludzi ma problem te obietnice przyjąć wiarą. Kiedy apostołowie przed zesłaniem Ducha słuchali naukę naszego Pana, to w wielu przypadkach też mieli problem ze zrozumieniem. Często prosili, Pan Jezus tłumaczył przypowieści na przykład. Kiedy przy końcu swojej misji mówił im o odejściu z tego świata, o zakończeniu swojego życia, łatwo było im uwierzyć. Mówili, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Pamiętamy słowa, które użył Pan Jezus względem apostoła Piotra. Pan Jezus tłumaczył nawet, dlaczego będzie lepiej, dlaczego jest rzeczą konieczną, aby on musiał odejść. Mówi, jak ja odejdę, to poślę wam pocieszyciela, który was wprowadzi we wszelką prawdę. Tamte dawne rzeczy wam opowie, a dodatkowo przedstawi przyszłe. Pan Jezus, jak zapisują ewangeliści, zapewniał swoich najbliższych, tak jak tu już było na poprzedniej godzinie wspominane, że pomimo, że ja odejdę, to nie zostawię was sierotami. Wy nie będziecie sierotami. Pan Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I mówi dalej, a zapis jest w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, pierwsze wersety. I mówi dalej, że w domu Ojca wiele jest mieszkania. Gdyby tego mieszkania nie było, to ja bym wam powiedział, ale to mieszkanie jest. Ale ja idę przygotować wam mieszkanie. A jeżeli pójdę, przygotuję, to co zrobię? Ja przyjdę ponownie, aby was zabrać do siebie. I trzeci werset mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie jam jest, i wy byli. A gdzie wtedy Pan Jezus był, braterstwo? Rozmawiał z uczniami i mówi, abyście, gdzie jam jest, i wy byli. Ale Pan Jezus mówi już z punktu dokonanej ofiary, z punktu nagrody, jaką otrzymał od Pana Boga, z punktu wypełnienia tej części planu Bożego. Przypominamy sobie słowa modlitwy arcykapłańskiej naszego Pana. Kiedy Pan Jezus prosi za tymi, których Pan Bóg mu dał, to mówi, że poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Ale modlił się również, myślę, że powiemy, że za nami również, bo modlił się za tymi, którzy poprzez przekaz apostolski uwierzą tej wspaniałej nauce. Uwierzą w tą wspaniałą nadzieję. Pan Jezus wyjaśniał, dawał obietnice, zapewniał i tak jak powiedzieliśmy, nie zostawiał sierotami. Mówi, ja przyjdę i wezmę was do siebie. Ale w 14 rozdziale, w wersecie 19 Ewangelii Świętego Jana przeczytamy takie słowa. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Pan Jezus mówi, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie już oglądać nie będzie. Wstawmy sobie pytanie takie krótkie. Dlaczego świat miał już więcej nie oglądać naszego Pana? Bo czasem, braterstwo, są pewne wątpliwości, jak ta wtóra obecność jest, jak może być, jak nie może być. Odpowiada Pan Jezus na to pytanie. Zapowiada uczniom, że świat nie będzie oglądał, ale odpowiada również, kiedy szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana czytamy, Werset 51. To Pan Jezus wyjaśnia, dlaczego świat nie będzie oglądał mnie w ciele. Ponieważ ciało moje ja oddam za żywot świata. Sam Pan Jezus tłumaczy. Kiedy popatrzymy na potwierdzenie tych słów poprzez okres 40 dni przebywania, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu utwierdzał swoich uczniów, to przekazał światu jakąś informację wtedy? Potwierdzenie tylko dotyczyło tych najbliższych. Świat już wtedy nie oglądał. Tą samą myśl na potwierdzenie wyjaśnia apostoł święty Paweł, kiedy pisze list do Żydów, rozdział 10, a werset 5 i wcześniejsze, to mówi, że ofiar, obiad to ty nie chciałeś, ale co przysposobiłeś? Ciało przysposobiłeś. A ciało było przysposobione, był cel pewien. Czyli cel pierwszego przyjścia naszego Pana w ciele był po to, żeby to ciało było złożone jako ofiara. Ale zadajmy pytanie, jak i kiedy mieli uczniowie oglądać Pana? Jeszcze wspomnijmy raz ten okres po zmartwychwstaniu. Pamiętamy, że pierwsza osoba, której dane było rozpoznać Pana Jezusa, to była Maria. I kiedy Go rozpoznała, to zapragnęła się dotknąć. Pan Jezus mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca. Idę do Boga mego i do Boga waszego. I kiedy poszedł do Boga swego i do Boga naszego, to w wyniku złożonej ofiary, przedstawionej tej zasługi przed ojcowskim tronem, to co się, braterstwo, wydarzyło? Za niewiele dni po tym czasie nastąpiło to, co Pan Jezus obiecał. A obiecał, że pośle wam pocieszyciela. Ofiara naszego Pana w oczach Bożych uznana została za największą świętość. I pamiętamy, jak zapisał ewangelista święty Jan, to wydarzenie, kiedy Jan Chrzciciel widzi Jezusa idącego do niego, to wypowiada takie znamienne słowa, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek Boży, który gładzi grzech Adamowy, powiemy. Ale nie kto inny. Ten sam święty Jan, jako doświadczony bojownik wiary, po wielu latach, pisząc swój pierwszy list, to zwraca się do odbiorców, do naśladowców w taki ciepły sposób. Pamiętamy, braterstwo? W pierwszym liście, w rozdziale drugim, początkowe wersety. Dziateczki, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli ktoś by zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ale ten orędownik nie jest tylko ubłaganiem za grzechy nasze, ale ubłaganiem za grzechy całego świata. Dlatego podkreślamy, że ofiara złożona przez naszego Pana jest święta, jest wystarczająca, jest zdolna pojednać każdego grzesznika, który pragnie zmienić swoje życie, pokłonić się i służyć Panu Bogu. Ale braterstwo, Chrystus Pan, odpowiadając przy pewnej okazji na zadane pytania przez uczniów, zapisał ewangelista święty Mateusz, znany rozdział 24, to w tej wypowiedzi, co chcę powiedzieć, podkreślić, że ofiara była święta, wystarczająca, zdolna wszystkie grzechy przebaczyć, to mówi w 15 wersecie, gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. I powiemy, że ta ohyda została dzisiaj, gdy to czytamy, postawiona bardzo dawno. Ale czy dzisiaj wielu rozumie to, co czyta? Jeżeli by coś, jakieś działanie umniejszało ofiarę świętą naszego Pana lub czyniło w niedostatecznym wymiarze, to Pan Jezus powiedział, kto czyta, niech uważa. Kiedy uczniowie mieli oglądać naszego Pana i w jaki to sposób miało się wydarzyć? Pan miał przyjść i zabrać ich do siebie. Taką złożył obietnicę braterstwo. A teraz powiem takie zdanie. W jaki sposób i w jakiej naturze na pewno nie przyjdzie? Wystarczającą dla nas jest to potwierdzenie naszego Pana, który odpowiedział, że świat mnie nie będzie oglądał, bo ciało dam za żywot świata. W taki sposób nigdy Pan już nie przyjdzie. Ale mimo tych wyjaśnień, czytając Słowo Boże, wielu napotyka wersety trudne. Trudne w takim sensie, jakoby jeden werset zaprzeczał drugiemu. Jakoby to było niespójne. Ale kiedy wiemy, kto jest autorem tego słowa, że jest sam Pan Bóg, to nie może tak być, że jakaś prawda będzie się wykluczała, będzie niedopowiedziana, bo wszystko jest na pewno i spójne, i skoordynowane. Chciałbym wspomnieć na jedno wydarzenie, braterstwo. Łatwe do zapamiętania. Zapisał święty Jan Ewangelista w rozdziale 11 i werset 11. Pamiętacie, braterstwo, o czym pisze święty Jan w 11 rozdziale Ewangelii swojej? Wielkie wydarzenie związane ze wskrzeszeniem swojego przyjaciela Łazarza. I Pan mówi do uczniów: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. Ale idę go obudzić ze snu. Jak zareagowali uczniowie na tą informację? Mówi: jeżeli zasnął, to się wyśpi i będzie zdrów. I Pan wtedy dopowiada, mówi już tak bardzo jasno, precyzyjnie: Łazarz umarł. I później pamiętamy tą rozmowę z siostrami Łazarza, gdzie Pan Jezus odpowiada, że kto we mnie wierzy, to chociażby i umarł. Chociażby i umarł, to żyć będzie. Ale kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chciałbym, braterstwo, przeczytać inny fragment Pisma Świętego, który mówi o czasie ostatecznym, czyli mówi o czasach naszych. I święty apostoł Piotr w drugim swoim liście, w wersecie trzecim, werset trzeci i czwarty, mówi tak. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i będą mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Dla kogo, kochani, jest ta informacja, że w dniach ostatecznych, w dniu Pańskim będą tacy? Pismo Święte, tą Biblię może każdy czytać, ale kiedy otworzymy pierwszy list, początek pierwszego listu, to apostoł święty Piotr pisze: do poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa. Pisze do wiernych. Kiedy rozpoczyna swój drugi list, to mówi: do tych adresatem są ci, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. I ta myśl tego wersetu, co czytaliśmy czwartego, kończy się: odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Wierząc Panu Bogu, wierząc złożonym obietnicom, wierząc świętej ofierze złożonej przez naszego Pana, możemy, braterstwo, powiedzieć dzisiaj: trwa tak wszystko? Już obecnie nie jest tak, jak to było od początku. Jest podstawa, ponieważ Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Jest podstawa, że nastąpi zmartwychwstanie, które było przepowiadane. I śmierć nazwana jest, można ją nazwać, faktycznie snem. Bo tak powiedział Pan Jezus, wypowiadając się o Łazarzu. Mówiąc o wzbudzeniu, mówimy o obudzeniu ze stanu śmierci i mamy świadomość, że jedni obudzą, wszyscy razem się obudzą, braterstwo, że jedni obudzą się wcześniej, a inni, czyli drudzy, obudzą się później. To bym zadał pytanie, kto będzie obudzony wcześniej? Ci, którzy stali się naśladowcami Chrystusa, którzy wstąpili na wąską drogę poświęcenia. Podpowiada nam Pismo Święte, że Pan Bóg robi różnicę. W tym czasie Pan Bóg robi różnicę między wierzącymi a niewierzącymi. Mówimy o wzbudzeniu. W Psalmie 116, a werset 15, znajdujemy taką podpowiedź, która zapewnia nas, że drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. To jest bardzo drogocenne. A jeżeli jest drogocenna śmierć, to w innym psalmie 50, a w wersecie znanym 5, odczytamy, że zgromadźcie mi moich wiernych, którzy zawarli przymierze przez ofiarę. Drogocenna śmierć wiernych. To Pan mówi, zgromadźcie mi wiernych, tych, którzy zawarli przymierze przez ofiarę. Ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, którzy uwierzyli Jego nauce, którzy zapragnęli swoim życiem naśladować Go, poświęcili swoje życie, chrzcząc je w Jego śmierć. Czyli w podobny sposób poświęconego życia, jak czynił Pan Jezus. A nie do innego postępowania zachęca święty apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, rozdział 12. Pamiętamy ten znany werset. Proszę was, bracia, abyście stawiali ciała wasze jako ofiarę. Świętą, miłą, rozumną służbę waszą. I jak tą kończy myśl? Jaka to jest służba? Bo taka powinna być duchowa służba wasza. To znaczy powiemy, że nasz Pan usprawiedliwiony swoje ciało złożył na ofiarę, aby Duch Boży mógł dokonywać kształtowania, przemiany życia naszego, ale każdego, który pragnie naśladować wodza zbawienia. Możemy sobie wstawić pytanie, było w dniu wczorajszym wstawiane pytanie, w jaki sposób Duch Boży działa. I zauważamy, drodzy braterstwo, że nie ma jednej odpowiedzi, że w każdym czasie Boży Duch działał tak samo. Wiemy, braterstwo, że co czas, to Duch Boży działa inaczej. Czy jest teraz tak, że Duch Boży kogoś zniewala do poświęcenia? A było tak, żeby wcześniej, w poprzednim wieku, w przeszłości, że ci, którzy byli pędzeni Duchem Bożym, mam tu na myśli proroków, oni częstokroć musieli Bożą wolę wykonać nie dlatego, że oni chcieli ją wykonywać, ale dlatego, że tak Pan Bóg chciał. Pan Bóg ich posyłał do takiej pracy. I przytoczę tylko jeden wymowny przykład z proroctwa Jeremiaszowego, kiedy Prorok Jeremiasz próbował się wzbraniać. Mówię próbował, bo nie mógł tego uczynić. Rozdział 20, werset 9 brzmi w ten sposób. Mówi prorok, a gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu. To co się wtedy stało? To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Ja próbowałem się przeciwstawić, ale w taki sposób w przeszłości działał Duch Boży. A czy obecnie w wieku Ewangelii, w tym okresie czasu, w którym nam przyszło żyć, czy Duch Boży działa podobnie, to co wcześniej zapytałem? Czy kogoś zniewala, żeby on swoje w serce uczynił jako poświęcone? Apostoł Paweł prosi do tego, zachęca na różne sposoby. To na innym miejscu apostoł święty Paweł w rozdziale 8, kilka wersetów odczytam od 11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteście dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy umartwiacie, żyć będziecie. I chcę zaakcentować myśl zawartą w wersecie 14. Bo ci, których duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czyli z tego fragmentu możemy wyczytać główną myśl, że Duch Boży prowadzi, współdziała z duchem naszym. On potwierdza nam. Otrzymujemy różne świadectwa Ducha Świętego. Apostoł Święty Jakub w swoim liście, to w pierwszym rozdziale wspomina, że zrodził nas przez słowo prawdy. A jak przypomnimy sobie przed chwilą słowa, co powiedzieliśmy, że oddziaływanie, o które prosił Pan Jezus za swoimi uczniami, za wszystkimi wierzącymi, to prosił: poświęć ich w prawdzie Twojej, albowiem słowo Twoje jest prawdą. Pan Jezus prosił o to, aby ta Boża moc, Jego Święty Duch, oddziaływał na życie osób poświęconych, żeby prawda, żeby poprzez prawdę, poprzez wyrozumienie mogło życie się ich zmieniać. Szeroką myśl apostoł Święty Paweł, pisząc list do Koryntian, w 12 rozdziale podaje myśl, kiedy wspomina, że w pierwotnym Kościele było w ten sposób, że Pan Bóg ustanowił apostołów i różnych sług wymienia, ale na koniec jest jedna podkreślona myśl. Werset 31. Tu mówi: starajcie się tedy o tamte dary, braterstwo. Tam różne były dary uzdrawiania, dary mówienia językami. Mówi: starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę doskonalszą. I zauważamy w ten sposób, że to, co było najlepsze, to, co było niezbędne na początku wieku Ewangelii, jest celem samym w sobie przy końcu tego wieku. Braterstwo, rozumiemy, że to się zmieniło. Kiedy nie było spisanych wielu ksiąg, kiedy nie było spisanej tej świętej księgi i Ewangelia o Jezusie Chrystusie była przekazywana przez Jego uczniów, przez apostołów, to na uwiarygodnienie ich działania, żeby i apostołowie się przekonali, ale na uwiarygodnienie ich słów, na potwierdzenie tych słów, były różne cuda czynione. Cuda były potrzebne, aby uwiarygodnić nowy okres. Ale widzimy, drodzy braterstwo, że Pan Jezus, mówiąc wiele przestróg dotyczących obecnego czasu, w którym nam przyszło żyć, to mówił, że przy końcu tego okresu, czyli przy końcu wieku Ewangelii, w czasach ostatecznych będą cuda też? Braterstwo, zapowiedź jest, że cuda będą. Ale to nie taki wymiar. Wtedy powiedzieliśmy przed chwilą, że były czynione przez apostołów po to, żeby nowa nauka była uwiarygodniona. Nowy wiek się rozpoczynał, ale Pan Jezus powiedział, że powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I mamy dwa skrajnie oddzielone od siebie czasem wydarzenia, znaki, ale o jakże odmiennym znaczeniu. A Słowo Boże podpowiada nam, że powinniśmy, czyniąc ofiarę tą świętą, rozumną, wypracowywać sobie owoce Ducha Świętego. Owoce czy owoc? Jakbyśmy czytali list do Galacjan, jest wiele tam wspomniane. Ale ja bym chciał wspomnieć wspomnieć na list, co apostoł święty Piotr pisze, kiedy rozpoczyna drugi list, to w wersecie 3 mamy takie zapewnienie. Zapewnienie, które potwierdza nam, że to, co mamy w życiu, jest na pewno dla nas wystarczające i to, co niezbędne, to zostało nam dane. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez poznanie Jezusa zostały nam darowane największe i drogie obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami jakiej natury, braterstwo? Natury duchowej. I możemy wspominać inne wersety, że wiara nie jest wszystkich, że wiara jest darem, ale jeżeli otrzymamy ten dar, że możemy coś zrozumieć, to na pewno, idąc dalej za myślą świętego Piotra, mamy podpowiedź, że z tym darem coś mamy robić, braterstwo, prawda? Przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości pobożność, do pobożności braterską miłość, do miłości braterskiej łaskę. 8 werset mówi, jeżeli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale ten wątek kończy się jeszcze jednym zapewnieniem. I werset 11, taki podsumowujący, podaje sposób. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Różnica między darami Ducha Świętego a owocami jest bardzo duża, braterstwo. Ale w naszym czasopiśmie Na Straży w ostatnim numerze kilka artykułów ukazało się właśnie o tej tematyce wyróżniających dary Ducha Świętego a owoce Ducha Świętego. Duch Boży, jak powiedzieliśmy, ma wpływ uświęcający, pouczający, wpływ spłodzający do nowej natury. Spłodzenie do nowości żywota jest działaniem indywidualnym na jednostkę. Ale jako klasa, nie indywidualnie, zostaliśmy pomazani Świętym Duchem. My pod to pomazanie wchodzimy. A pomazani na jaki urząd? Na urząd królów i kapłanów. Jeżeli proces działania Ducha Świętego przebiega właściwie, zaraz wytłumaczę, dlaczego tak określiłem, że właściwie, to następuje następnie ożywienie, zapieczętowanie i ostatnią z czynności Ducha Świętego, co jest, braterstwo? Jest narodzenie duchowej istoty, ta, która została spłodzona wcześniej. Ale jeżeli ten proces nie przebiega właściwie, a są takie wersety, apostoł święty Paweł podpowiada, że możemy coś temu duchowi zrobić? Braterstwo, możemy. Możemy go zasmucić. Dalszym krokiem możemy go zagasić. A to chcę, cytując te wersety, powiedzieć pewną myśl, że zmienił się okres czasu i że w wieku Ewangelii ten duch nie jest duchem nachalnym. Że na przykład przypad na kogoś i prowadzi działanie niezależne od danej jednostki. Jeżeli jednostka się nie podda pod ten wpływ kształtujący, on może zostać zagaszony. Ale nie dzieje się to w taki sposób, jak to było kiedyś. Narodzenie tego, co zostało wcześniej spłodzone. Czyli mówimy o nadrzędnej naszej myśli o wzbudzeniu Kościoła. Apostoł święty Paweł wiele pisze na temat zmartwychwstania w tym znamiennym swoim liście do Koryntian w rozdziale 15, ale werset 53 chcę wspomnieć, który mówi, że to, co skażone, musi przyobleć się w to, co jest nieskażone. Śmiertelne musi przyobleć się w nieśmiertelność. I od razu nam otrzymujemy podpowiedź jakby z tyłu mówiącą, że ciało i krew Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego nie może odziedziczyć. Myślę, że podobną zasadę, kiedy apostoł święty Piotr pisze swój pierwszy list w pierwszym rozdziale, kiedy analizuje życie i śmierć naszego Pana, to mówi, że w ciele Pan Jezus wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony w życiu. Lecz w duchu został przywrócony życiu. W psalmie 82, werset 7, według Biblii Gdańskiej: a wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie. Ilu było braterstwo książąt? Tych doskonałych. Tych doskonałych było tylko dwóch. Był jeden, który był doskonały na początku, człowiek stworzony na obraz i Boże podobieństwo, Adam, i drugi, nasz Pan. I wy upadniecie, pomrzecie jako jeden z tych książąt. No wiemy, braterstwo, jaką śmiercią i o którego księcia mamy na myśli. Analizuje święty apostoł Paweł, pisząc list do braci w Filipii, w rozdziale 3, werset 7 i następne, mówi: a wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I 10 werset mówi: żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I myśl kończy się w wersecie 11, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Możemy różne przeczytać, w różnym tłumaczeniu oddany ten werset, że aby jakimkolwiek sposobem. Ale jeżeli tu święty apostoł Paweł doznać, mówi, mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, to może być wiele braterstwa sposobów? Jest tylko jeden. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Takiego zmartwychwstania, jakie tu przeczytaliśmy. I tym sposobem kto dostąpi? Braterstwo, Księga Objawienia w rozdziale 20, werset 6, to daje nam takie zapewnienie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Błogosławiony i święty. A apostoł święty Paweł, jeszcze wracając do myśli mówiącej o porządku zmartwychwstania, to pisząc list do Koryntian w rozdziale 15, a werset 20, to wspomniał, że Jezus Chrystus został wzbudzony jako kto? Jako pierwiastek zmartwychwstania. Jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. A dalej apostoł święty Paweł mówi o pewnym porządku zmartwychwstania. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Czyli znaczy w czasie Chrystusowi, w czasie Jego obecności. Chrystus, apostoł święty Paweł w tych słowach umiejscawia kompletnego Chrystusa, ciało i głowa, dostąpi zmartwychwstania przed wszystkimi, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie 1000-letniego panowania Chrystusa. Bo zmartwychwstanie będzie procesem. Ludzkość zostanie wzbudzona z grobu, a dochodzenie do sprawiedliwości, do doskonałości, będzie to proces zmartwychwstania. Ale mi braterstwo w naszym temacie, mówiąc o wzbudzeniu Kościoła, to powiedzieliśmy, że wzbudzenie Kościoła jest to narodzenie z Ducha. Wzbudzenie Kościoła, odczytaliśmy przed chwilą werset Księgi Objawienia, rozdział 20, a werset 6, mówi, że jest to pierwsze zmartwychwstanie. I to, co apostoł święty Paweł wcześniej w liście do Koryntian cytowaliśmy, że przeobleczeni w nieśmiertelność. Gdybym teraz zapytał takie bardzo proste pytanie, o ilu zmartwychwstaniach Pismo Święte nam wspomina? Czytamy Słowo Boże i różne napotykamy wersety. To o ilu zmartwychwstaniach nam wspomina, braterstwo? Pamiętamy jako główną wypowiedź zapisane słowa w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 5, często cytowane podczas obrządku na cmentarzach. Ci, co dobrze czynili, powstaną do czego? Powstaną do życia. A ci, co źle czynili, powstaną na sąd. Dobrze do życia, a ci, co źle, powstaną na sąd. Prorok Daniel w rozdziale 12, a werset 2, mówi, że jedni powstaną do żywota wiecznego. Ale zauważmy braterstwo, jak określa tych drugich. Tych, których Pan określił, że powstaną na sąd. To prorok Daniel określa, że drudzy powstaną na hańbę i wieczne potępienie. Ci drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Gdybyśmy czytali rozdział świętego apostoła Pawła, listu do Żydów, rozdział 11, kiedy wymienia bohaterów wiary, wymienia wielu, począwszy od sprawiedliwego Abla, który złożył wartościowszą ofiarę, poprzez wielu świętych Starego Testamentu, mężów Bożych, którzy chodzili z Panem Bogiem, którzy Mu zaufali. To później podsumowuje to tak, w ten sposób tą myśl, że zabrakłoby czasu i miejsca, gdybym miał mówić o wszystkich. O Baraku, Samsonie, o wszystkich prorokach. I kończy tą myśl, że jakiego zmartwychwstania ci otrzymają? Aby ci otrzymali lepsze zmartwychwstanie. Ale mówiąc, braterstwo, o wzbudzeniu Kościoła i powróćmy jeszcze do zapisu Księgi Objawienia, rozdziału 20, werset 6, że pierwsze zmartwychwstanie, ono nie tylko jest pierwsze w czasie, bo ono jest pierwsze w czasie, bo to cały czas staramy się udowodnić, ale nie to by było najważniejsze. Najważniejsze byłoby to, że podnoszące najwyżej. Bo teraz tak popatrzmy na wielkiego Stwórcę, który stworzył doskonałych rodziców, którzy zgrzeszyli, człowiek upadł, a teraz mówimy o tym, że z tego rodzaju upadłego, Biblia podpowiada, z grząskiego dołu Pan Bóg podnosi. Przecież mógłby Pan Bóg stworzyć sobie rzeszę, aniołów, stworzył. Ale jak docenić wielkość Bożego dzieła? Powołać tego z takiego stanu niskiego i wywyższyć go do natury duchowej. To, co czytaliśmy, co święty Piotr wyjaśniał. Abyście przez poznanie dostąpili boskiej natury. Nad tymi druga śmierć nie ma mocy. Czyli, że będą w stanie nieśmiertelnym. Powiemy, że boskie prawo to nieodmienne prawo w celu niszczenia nieposłusznych. Bo tu możemy odpowiedzieć stanowczo, że Kościół takiemu prawu nie będzie podlegał. Będą kapłanami Boga. Zostali wybrani przez Pana Boga, który nakreślił wspaniały plan zbawienia ludzkości. I Kościołowi coś powierzył. Powierzy jeszcze pewną cząstkę, a nazywamy to rolą jaką? Rolą pośrednika. Inne słowa zapisane są w Księdze Objawienia, przedstawiające klasę Kościoła, bo przeczytaliśmy ten 6 werset, ale chciałbym przeczytać jeszcze z poprzedniego rozdziału, z rozdziału 19, od wersetu 7. Weselmy i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I 8 werset mówi, i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jak czytamy, braterstwo, ten werset ósmy, że bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, to gdybyśmy chcieli zastosować tu ze Starego Testamentu werset, który by nam tożsamą myśl przedstawiał, to gdzie byśmy szukali? W psalmie 45 werset 14. Mówi w ten sposób. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. To jest spojrzenie na tą pierwszą klasę, która dostąpi zmartwychwstania pierwszego. Ale odczytam teraz, braterstwo, inny werset. Kontynuując czytanie Księgi Objawienia, rozdział 19, a werset 9 mówi tak. Napisz. Rzeczy mi napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie to są słowa Boże pewne i prawdziwe. O kim wspomina braterstwo werset 9? Inna klasa zaproszona na weselną ucztę baranka. I gdybyśmy chcieli tożsame znaleźć w Starym Testamencie potwierdzenie, to znowu byśmy wrócili do psalmu 45, do wersetu 15, że za nią, za córką królewską kto szedł? Za nią szły panny. Przyjaciółki prowadzone są do ciebie. I w dawnych czasach tak było, że służące szły z tyłu za swoją panią. Ale ta myśl, jeszcze chcę podkreślić ten werset 9, zakończenie tej myśli, to są prawdziwe słowa Boże. Gdyby nawet nie było podkreślone tego, że są prawdziwe, są one, braterstwo, prawdziwe? Ale tu jest dodatkowo położony akcent. Są prawdziwe słowa Boże. Dzisiaj prawdą na czasie. Prawdą na czasie dotyczącą Kościoła jest jeszcze myśl, że ostatni członkowie są jeszcze wybierani. Że jeszcze trwa czas łaski. Pomimo, że jak powiedzieliśmy, że jest żniwo również i że żniwiarz przyszedł już. Trwające żniwo wieku Ewangelii. Obecność Pana, to co było przeczytane wcześniej. Wzbudzenie Kościoła się dzieje. Zakończenie, braterstwo, czasów pogan. I wspomnijmy jeszcze raz werset 6 z Księgi Objawienia z 20 rozdziału. Zauważmy, braterstwo, pewien szczegół. Czytam go po to, żeby jeszcze jeden szczegół zaakcentować. Błogosławiony i święty, przyobleczony w czysty, lśniący bisiur. To wytłumaczone, że są sprawiedliwe uczynki świętych. Ale błogosławiony i święty. A gdy czytamy list do Żydów, początek 3 rozdziału, jak apostoł święty Paweł zaczyna? Jak zwraca się do nas? Bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Braterstwo, jak czytaliśmy o tych, co są zaproszeni na weselną ucztę baranka, było dodane, że święty? Błogosławiony i święty dotyczy zupełnych zwycięzców. Teraz do wszystkich Słowo Boże zwraca się jakby awansem, nie robiąc żadnej różnicy. Ale wiemy, żeby być zupełnie świętym, to dopiero się w przyszłości okaże, kto na co sobie zasłużył. Kto był powołanym, kto był wybranym, a kto jeszcze z tych wszystkich wybranych okazał się wiernym. Słowo Boże podpowiada nam, bądź wierny aż do śmierci, a wtedy otrzymasz koronę żywota. Powiedziałem, że pewne prawdy są tą prawdą na czasie wymienione. Ale chciałbym przytoczyć, braterstwu, jeden opis proroctwa z Księgi Malachiasza, Rozdział 7, wiecie, pamiętacie, braterstwo, jak się zaczyna ten rozdział? Charakterystyka jest taka, jakby było winobranie, a tam coś się skończyło. Jakby owocobranie było, a tam coś się skończyło. I wypowiedź jest bardzo wymowna. Biada mi. Biada mi, ponieważ pobożny zniknął z kraju. To kiedyś. Tamte powiedzieliśmy, że są prawdą na czasie dzisiaj, a to kiedyś stanie się prawdą na czasie. Księga Objawienia w rozdziale 7, werset 13. Pamiętacie, braterstwo, zapis? Chcę zadać pytanie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przychodzą? I znowu, gdy zestawimy charakterystykę, że szaty były przyozdobione, utkane złotem, a tu przychodzą ci, którzy mają, nic nie jest wspomniane, szaty białe i skąd przychodzą? Braterstwo, wstawmy sobie takie pytanie dla naszego przemyślenia, może jakiegoś późniejszego rozważania. Ten tłum wielki opisany w Księdze Objawienia, nie chcę mówić, kogo dotyczy, ale chodzi mi o coś innego. Jakiego zmartwychwstania stanie się uczestnikiem? Bo tu czytałyśmy cały czas, że pierwszego zupełnie zwycięzcy. Ale powołanych było dużo. Jakiego zmartwychwstania stanie się ten wielki tłum uczestnikiem? Pan Jezus, kiedy mówi, świadectwo składa o Janie Chrzcicielu, i też jest takie miejsce bardzo łatwe do zapamiętania, Ewangelia Mateusza, rozdział 11 i werset 11. To mówi, że z tych, co się z niewiast rodzą, nie powstał większy nad Jana Chrzciciela, ale największy w Królestwie Niebios większy będzie niż on. Dlatego mamy podstawę mówić, wierzyć, że święci Starego Testamentu dostąpią, tak jak apostoł święty Paweł mówi, lepszego zmartwychwstania. Nie wstaną na sąd, bo tam odczytaliśmy słowa naszego Pana, słowa proroka Daniela. Jedni wstaną do życia, a drudzy na sąd. Ci, co wstaną do życia, to będzie im przywrócone wszystko to, co utracił praojciec Adam. I chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. To, że jest powiedziane, że błogosławiony czas jest teraz, to widzimy, jakim wyróżnikiem jest ten czas. Bo myślimy, że święci Starego Testamentu, gdyby żyli w tym czasie, służąc Panu Bogu, zapewne myślimy, że otrzymaliby inną nagrodę. Do przemyślenia takie bardzo krótkie pytanie i łatwe bym też stawił. Dlaczego Pismo Święte szczegółowo mówi o pierwszym zmartwychwstaniu? A o tych innych, ono jest pokazane, że ono będzie. Ale jakoby w tle. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten werset, co czytaliśmy z proroctwa Danielowego, z 12 rozdziału, a drugi werset mówi, że na hańbę i na wieczne potępienie. Czy Pan Bóg potępia? Zapewne jest wytłumaczenie racjonalne tego wersetu. Bo Pan Jezus powiedział, że nie będzie na potępienie, ale będzie na sąd. To jak zrozumieć ten werset? Myślę, że na wiele sposobów moglibyśmy udowadniać, że z chwilą, w której obecności następuje wzbudzenie tych, którzy byli Jego, co zawarli przymierze przez ofiarę. I nie tylko bezpośrednie wersety o tym potwierdzają. W Ewangelii Łukasza moglibyśmy czytać przypowieść w 19 rozdziale o 10 minach. Kiedy Pan odchodząc do dalekiego kraju, aby objąć królestwo i wrócić, to przywołuje sługi, daje im te miny i każe im obracać. A objąwszy królowanie, co się dzieje? Jak powraca, to przywoła, aby z nimi się rozliczyć. Ewangelista Mateusz w 25 rozdziale w przypowieści o talentach podobną myśl przekazuje. Odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. A po długim czasie Pan powraca i rozlicza się z nimi. Czyli nie tylko bezpośrednie wersety podpowiadają nam. Mówią również przypowieści o Pańskim działaniu. Jeżeli któryś nie zacytujemy, to jest tylko dowód, że nie wszystkich jest możliwość zacytowania lub ja powiem osobiście, nie jest koniecznością dla mnie, jeżeli 5 argumentów mi podpowiada o takim, sposobie, to, że następne pięć zmienią mi zdanie. One mogą tylko potwierdzić, utwierdzić w czymś. Prorok Izajasz w rozdziale 62, werset 11, i tu chciałem z Biblii Gdańskiej zacytować, mówi: powiedzcie córce syońskiej, oto Zbawiciel Twój idzie, oto zapłata Jego z Nim jest, a dzieło Jego przed Nim. Idzie Zbawiciel, zapłata Jego jest z Nim, a dzieło przed Nim. Inny werset na potwierdzenie możemy odczytać w Księdze Objawienia, 14 rozdział, werset 13, który wiąże się z tym błogosławieństwem, co było wspomniane na początku 1335 dni. Bo błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odkąd? Od czasu, w której obecności. To błogosławieństwo, drodzy braterstwo, przychodzi przez wiarę. Aby otrzymać to błogosławieństwo, trzeba wierzyć. Ale wspominane były jako scenariusz, jako jeden znak czasów obecnych. I to zadane pytanie zapisane w Ewangelii świętego Łukasza przez naszego Pana w rozdziale 18, na wersecie 8. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Ja bym inaczej zapytał. Czy dużo ludzi teraz wierzy, że Pan przyszedł, że jest pomimo obecności? I teraz bym wstawił takie pytanie do przemyślenia. Jak możemy uzasadnić fakt, że wzbudzenie Kościoła Chrystusowego odbyło się z chwilą Jego przyjścia, jeżeli to wszystko odbywa się w sferze naszej wiary? Jak, braterstwo, to uargumentować? Bo tego nie zobaczymy, a tośmy sobie udowadniali. To jakie argumenty podać? Że jeżeli Pan przyszedł, to wzbudził. Odczytaliśmy wersety. W te wersety musimy wierzyć. Powinniśmy wierzyć. Ale myślę, że są pewne argumenty, które będą potwierdzały naszą wiarę. Jeszcze chciałbym list apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan odczytać, ale to za chwilę. Ale skorzystam z pewnej podpowiedzi z apostoł święty Paweł, bo to do naszej myśli będzie, jak przebiega pierwsze zmartwychwstanie, jak przebiega wzbudzenie Kościoła. To kiedy mówi o łasce powracającej do narodu izraelskiego, to mówi w rozdziale 25, 11 rozdziale, ale w 25 wersecie, że zatwardziałość przyszła na część Izraela do jakiego czasu? Aż poganie wejdą. Ale teraz zauważmy to stwierdzenie. Poganie wchodzą. Czyli jest czas, że poganie wchodzą. A jak wchodzą? Czy wszyscy razem wchodzą? Prorocza wypowiedź. Prorocza wypowiedź proroka Izajasza z rozdziału 27, werset 12. Wy, synowie izraelscy, będziecie zabrani jak? Jeden za drugim. I w ten sposób będzie wchodziła pełnia z pogan, a jak wejdzie pełnia z pogan, to będzie pełnia łaski dla narodu wybranego, przywrócona. Apostoł święty Paweł, pisząc list do Koryntian, do którego odwołujemy się już kilkukrotnie, to w 15 rozdziale, 51 wersecie i dalsze mówi: nie wszyscy zaśniemy. To znaczy, że nie wszyscy w śmierci będziemy oczekiwać na zmartwychwstanie. Dalej myśl apostoł przedstawia, że trąba zabrzmi i umarli zostają wzbudzeni. Braterstwo, zauważamy, że bardzo dużo jest wersetów, bardzo dużo jest przypowieści, różnych podpowiedzi Pisma Świętego, które wskazują nam jednoznacznie, że z chwilą, w której obecności, nastąpiło wzbudzenie Kościoła. Ale teraz chciałbym sobie zostawić jeszcze jeden argument. A w zasadzie, to gdybyśmy ten argument użyli na początku, to by było to, co jest esencją naszych rozważań. I w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie apostoł święty Paweł wyjaśnia nam w pierwszym liście, rozdziale 4, od wersetu 15, zdaję sobie sprawę, braterstwo, że macie różne przekłady Pisma Świętego. Ja powiem wam tyle, że wielu sprawdzałem, jak brzmią te słowa. I nie dla przekory, ale dla potwierdzenia, że wielu tłumaczy i tak dosłownie dobrze oddaje. Posłużę się tłumaczeniem księdza Kowalskiego. 15 werset. Bo zapowiadamy wam, powołując się na słowo pańskie. My, to znaczy ci, którzy przy życiu będą, ci, którzy jako ostatni pozostaną, aby doczekać się przyjścia Pana, nie wyprzedzimy żadną miarą tych, którzy już pomarli. A my powiedzieliśmy wcześniej, że pomarli w Chrystusie zostaną wcześniej. 16 werset mówi, bo nadany znak, a tym znakiem jest głos Archanioła, i gdy trąba Boża zabrzmi, stąpi z nieba Pan we własnej osobie. A ci, którzy w Chrystusie zmarli, pierwsi z grobów powstaną. Potem dopiero my, to znaczy ci, którzy będą przy życiu, ci, co ostatnie pozostaną, porwani będziemy wraz z Nim na obłokach w przestworza na spotkanie Pana. Myślę, że myśli apostolskie zawarte w tym liście i nie tylko, inne podpowiedzi przedstawiają nam taki scenariusz, jak się odbywa. Że Pan przyszedł, wzbudził i że teraz ci, którzy umierają, dostępują przemiany w okamgnieniu. I braterstwo jest jeszcze, o których nie będziemy mówili, wiele obrazów ze Starego Testamentu mówiących, wskazujących na zmartwychwstanie. Wy te obrazy znacie, kilka można było wymieniać, ale chciałbym zakończyć tymi słowami, co kończy apostoł święty Paweł. Apostoł święty Paweł kończy list do Tesaloniczan. Ten fragment, który czytaliśmy, werset 18 brzmi tak. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Amen.